Piotr Habros, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy o zaburzeniach osobowości, o tym, jak przeszkadzają w życiu, w funkcjonowaniu człowieka. Najczęściej przychodzą osoby do psychoterapeuty, bo utrudniają sobie życie, utrudniają swoim bliskim życie, nie mogą stworzyć normalnych relacji, te relacje się rozpadają. I to są takie jawne sytuacje, które widać, ale zapewne przychodzą do psychoterapeuty ludzie, u których odkrywa pan różne pokłady nieujawnione, związane z zaburzeniami.
Dokładnie, że to, o czym mówiliśmy do tej pory, skupiało się na takich kwestiach związanych ze świadomością, z takim jawnym komunikowaniem tego, co się dzieje, oraz z pewnymi wskaźnikami, czyli na przykład obniżenie jakości relacji, czy też brak możliwości stworzenia takiej relacji, trudności w funkcjonowaniu zawodowym, czy też na innych polach. Natomiast zdarza się też tak, że pacjenci odczuwają wiele trudności związanych z zaburzeniami, których doświadczają, przy bardzo ograniczonym dostępie do tego, co się dzieje w tej sferze podświadomej. Co się dzieje wówczas? Czyli może być na przykład tak, że pacjent komunikuje się poprzez objawy somatyczne, objawy z ciała. To się też dzieje w sposób nieświadomy, czyli to nie jest tak, że pacjent myśli, no dobra, no to tam rozboli mnie głowa, w związku z tym to tutaj w ten sposób jakoś przedstawia swoją problematykę, czy rozboli mnie brzuch i terapeuta zgadnie, o co mi chodzi. Bardziej chodzi o to, że to są kwestie, w których taki brak mentalizacji, czyli właśnie brak wglądu w przeżywane wewnętrzne konflikty powoduje to, że te emocje też lokują się w ciele, w różnych częściach tego ciała, czyli dają wyraz poprzez objawy somatyczne, które rzeczywiście się dzieją. To są zmiany czynnościowe, nie mówimy o zmianach organicznych, czyli związane z czynnością danego organu, tutaj danego też miejsca w ciele, czyli najczęściej są to na przykład bóle głowy, takie przewlekłe, których przyczyna jest jakoś idiopatyczna, tak? Czyli że geneza jest niewiadoma, że medycznie jest wszystko ok, pacjent jest przebadany, miał rezonans magnetyczny, tomografię, jedno i drugie z kontrastem, okazuje się, że wszystko jest ok, natomiast głowa cały czas boli. Boli cały czas brzuch, mimo że miał 5 gastroskopii, prawda, kolonoskopię i w ogóle był już tam już w konsultacjach i nie ma obiektywnej medycznej przyczyny. Wtedy często właśnie się zdarza i warto też o tym pomyśleć, czy nie jest to przejaw trudności na tle psychologicznym, bardzo mocno też stłumionych, że też osoba tak naprawdę bardzo cierpi, jednocześnie nie mając wglądu w to, co się dzieje.
I to są takie symptomy, sygnały, na które warto by było zwrócić uwagę. I z tym już można pójść do psychologa, psychoterapeuty, jak takie właśnie przedłużające się bóle głowy czy brzucha, tak?
Tak, oczywiście są to jedne z przykładów. Ja też zawsze zachęcam pacjentów pod kątem diagnozy różnicowej, żeby jednak wykluczyć te przyczyny o podłożu biologicznym i medycznym. I dopiero wtedy możemy interpretować to w kontekście psychologicznym. Zagłębiać się w to, eksplorować, zaciekawiać się, pracować nad tym.
Jak jeszcze przeszkadzają te zaburzenia osobowości osobom, które zgłaszają się do psychoterapeuty, ale też osobom, które są wokół?
No właśnie, czyli trochę ta kwestia, o której wspomniałem wcześniej, że na przykład osoba jest kierowana przez rodzinę, przez partnera bądź partnerkę i jest chęć zmiany jakoś tej osoby, ponieważ komuś, partnerowi, partnerce zależy na tej relacji, jednocześnie widzi, że chociażby rzeczy wynikające z trudności, z doświadczeniem bliskości, trudności w budowaniu relacji tamtej osoby jakoś uniemożliwiają tworzenie dalej związku. Tak? Czyli bo tak dużo rozmawiamy właśnie o związkach, o relacjach, bo rzeczywiście one tutaj się wysuwają na pierwszy plan. To jest to, z czym najczęściej się jednak zgłaszają pacjenci. I co stanowi rzeczywiście takie no, źródło cierpienia, braku satysfakcji, nie tylko z relacji, czy na przykład z wykonywanej pracy, tak, czyli jakiegoś rodzaju wewnętrzny konflikt, który osoba przeżywa, czyli chciałaby jednocześnie coś zmienić, a czuje, że nie może tego zmienić, czuje się jakoś bezradna w tym, czuje, że będzie narażona na przykład na lęk przed oceną, negatywną oceną, ponieważ kiedy mówimy o ocenie, no to możemy zarówno mówić, no ocena może być pozytywna i negatywna, natomiast te osoby odczuwają to bardzo mocno. Przy zaburzeniach osobowości właśnie tak jest, że często te cechy, te stany, które występują jakby no, w spektrum normalnych emocji, są bardzo nasilone. Czyli bardzo nasilony jest na przykład lęk. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed bliskością. Każdy to odczuwa. To sam w sobie nie stanowi objawu psychopatologicznego, natomiast problem jest, kiedy on się nasila na tyle, że powoduje różnego rodzaju dezadaptacyjne wzorce funkcjonowania. Kiedy kończy nam się jakaś relacja, byliśmy do kogoś przywiązani, to przecież jest normalne, że czujemy ból, czujemy rozpacz, cierpienie. To jest jakby i fizjologiczne, normalne, naturalne. Natomiast osoba z zaburzeniami osobowości będzie to czuła dużo bardziej. Tak? Czyli osoba na przykład, która cierpi z powodu borderline, bądź ma też zaburzenia osobowości histrioniczne, która też bardzo też chciałaby zwrócić na siebie uwagę, też na swoje, na swój stan, na przykład poprzez czy objawy, ale też na inną swoje trudności, będą te osoby doświadczały tych stanów dużo bardziej. Czyli to jakby myślę, że kryteria diagnostyczne nie oddają tego, jak weźmiemy klasyfikację, w sensie słowa tego nie opisują, nie obrazują tego dokładnie, jak to jest, że to, jakby ten lęk to jest przeżywany przez te osoby jako coś, z czym w ogóle sobie często nie można poradzić. To jest taki lęk, nie wiem, razy 100 na przykład. Kiedy weźmiemy, prawda, osoby niedoświadczające tego rodzaju trudności, czyli osoba na przykład tak bardzo się boi odrzucenia w relacji, że podejmuje różne desperackie próby, żeby temu zapobiec. Mogą to być też próby związane z samouszkodzeniami, próby w jakiś sposób szantażu emocjonalnego. To nie świadczy o tym, że ta osoba rzeczywiście no, jakoś pójdzie w to dalej, chociaż oczywiście trzeba to brać pod uwagę. To też nie jest tak, że należy to ignorować, tak? Bo to jest też kwestia, nad którą można pracować. Ale chodzi o to, że tak naprawdę osią tego jest lęk. Lęk, który ma olbrzymie rozmiary i który wydaje się nie do przeskoczenia i że jedynym sposobem dla takiej osoby wydaje się właśnie zrobienie czegoś w takim kierunku. Desperackiego, ekstremalnego, zagrażającego, tak, żeby zwrócić uwagę tej drugiej osoby.
To mówiliśmy o zaburzeniach histrionicznych, borderline, a co z narcystycznymi, antyspołecznymi? Jak one przeszkadzają w życiu?
No, w przypadku zaburzeń antyspołecznych, no to bardziej otoczenie jest tym, które jakoś cierpi z tego powodu.
Jak?
No, na przykład no, są to rzeczy, kiedy, nie wiem, zostaliśmy poddani manipulacji, kiedy zostaliśmy jakoś użyci przez kogoś, nie zdając sobie z tego sprawy. Cierpimy też z tego powodu, a dana osoba, która ma tego rodzaju zaburzenie osobowości, nie widzi tego jako problem. Tak? Czyli no, trochę tak jak no, jesteśmy eksploatowani w sposób emocjonalny. Tak? To mogą być takie na przykład sygnały z ciała, że czujemy się źle przy tej osobie, jednocześnie nie wiedząc, co się dzieje takiego, że przy obecności tej osoby no, czujemy, że coś jest nie tak. Nie umiemy tego dokładnie nazwać. To mówi się o tym potocznie jak taki wampiryzm emocjonalny. Tak? Że osoby jakoś czerpią w taki sposób, to tak jak można powiedzieć potocznie, że tak się napić krwi, żeby nie zrobić dziurki, a jednak ją wyssać. Więc to mogło być też tego rodzaju reakcje, no ale to mówimy oczywiście o takich sytuacjach jakoś społecznych, życiowych, tak, no bo no te zaburzenia jednak osobowości, o których wspomina pani, antyspołecznych, to też tak naprawdę jest dosyć szeroka grupa, tak, czy bo możemy mówić o antyspołecznym wymiarze pod kątem właśnie też cechy osobowości, na przykład jako wymiaru psychopatii, który też myślę jest takim tematem na pewnie odrębną rozmowę, w ogóle odrębny temat, to jak też psychopatia może być postrzegana, o co chodzi w ogóle z tymi psychopatami, czy też antysocjalnymi zachowaniami, czy mówimy właśnie o tym jako pewien wymiar osobowości, czy raczej jako pewnym sposobie funkcjonowania pod kątem nieliczenia się, używania innych osób, krzywdzenia i braku refleksji tak naprawdę nad tym.
Mhm. No to jest wyraźnie odczuwalne, ale zapewne są takie osoby, które są bardziej podatne na przebywanie wokół osób z zaburzeniem tego typu.
Myślę, że też tego typu osoby mające zaburzenia antyspołeczne mogą też mieć skłonność do tego, żeby no, takie osoby oczywiście jakoś wikłać i wciągać tutaj w swoją psychopatologię w celu na przykład ich używania.
W jaki sposób to się da zrobić? To znaczy, nie chcemy uczyć takich osób robienia tego lepiej. Ale jeżeli mamy ostrzec te osoby, które być może są wikłane w tego typu relacje, to może zobaczą jakieś sygnały ostrzegawcze.
Mhm. Znaczy, z mojego doświadczenia też wynika, że kiedy no, zgłaszają się też pacjenci, którzy no, opowiadają o swoich relacjach i można też jakoś wnioskować, że no, część tych relacji w jakiś sposób jest dysfunkcyjna, bądź może być taka ewentualność, że partner bądź partnerka ma pewne cechy antyspołeczne, no to tak naprawdę wielu osobom no, zapala się symbolicznie taka czerwona lampka. I że takich czerwonych lampek może być coraz więcej. Czyli że my jakoś też czujemy na takim poziomie również świadomym, nie tylko podświadomym, że coś jest nie tak. Że ktoś nas wykorzystuje w jakiś sposób. Że my się czujemy eksploatowani, wykorzystywani, manipulowani. Że osoba wzbudza w nas poczucie winy, że to jest jakoś nieadekwatne. No i wówczas no jest to spory problem, no bo to jest już pewien rezultat, jakoś efekt tego, że no osoba też, która w tym jest, no doświadczała tego rodzaju traktowania, ale to trochę jak ten kazus gotującej się żaby, tak, że na początku też tych rzeczy może być, mogą być one niewielkie, może nie być ich widać w taki sposób, natomiast im dłużej też tkwimy w tego rodzaju relacjach, funkcjonowaniu z taką osobą, to też przestajemy być tak naprawdę czujni. Jesteśmy też manipulowani w taki sposób, że nie mamy też, czy możemy nie mieć wglądu, bądź jest on ograniczony. Tak? Że tak naprawdę to są bardzo trudne sytuacje i nie wiem, czy można jakoś określić takie no, wskaźniki obiektywne pod takim kątem, że konkretne tego typu zachowanie już świadczy o tym, że to jest, nie wiem, osoba prawda, z cechami antyspołecznymi, bo ważny też jest kontekst. Tak? Natomiast mówię o takiej pewnej powtarzalności, która jest jakoś osiągnięta w czasie. Że no, to jest wtedy jakiś sygnał alarmujący. Warto się nad tym zastanowić tak naprawdę, zadać sobie takie pytanie właściwie no, o co tu chodzi, tak? W tym związku, dlaczego się tak czuję, co sprawia, może powinienem z kimś porozmawiać na ten temat, tak? Czy to się wydaje normalne, czy w ogóle czy tak jest, tak? Nie mówię, że to musi być terapeuta, ale prawda, czy nawet z zaufaną osobą, z przyjacielem, z przyjaciółką. Oczywiście, jeśli ktoś odczuwa potrzebę jakby omówienia tego w trakcie konsultacji psychologicznych, myślę sobie, że to też jest oczywiście rozwiązanie, natomiast to nie jest też tak, że to jest remedium, tak? Że warto też obserwować siebie.
I to kolejny raz słyszymy w tym programie od psychologów, że warto czuć, warto oddawać się prowadzeniu swoim odczuciom. Warto czerpać sygnały z tego, co daje nasze ciało, jak informuje nasze ciało, nasze emocje, tak? tylko pewnie nie każdy to potrafi odczytać we właściwy sposób, bo możemy zracjonalizować i tłumaczyć sobie na przykład, że wydaje mi się, że mam może jakieś złe nastawienie do tego człowieka, tak? No to są takie symptomy, które trudno jest zmierzyć. Nie można sobie pobrać krwi i zbadać poziom zadowolenia z relacji.
Byłoby to zbyt proste, oczywiście. Mm-hmm. No w relacjach to tak nie działa. Rzeczywiście, no co pewnie też no może być jakoś też frustrujące. Bo pomyślałem sobie jeszcze o tej części pytania pani, żeby też nam nie umknęło, zadała pani pytanie odnośnie narcyzów. Jak to też może wpływać na funkcjonowanie, jak to się odbija w relacji. No też klasyfikacji akurat tej DSM-5, o której też mówimy, na której dzisiaj się opieramy, no to mówimy na przykład o dwóch rodzajów narcyzów. To jest narcyz wielkościowy i narcyz taki unikający, wrażliwy. To jest oczywiście pewien podział, który no, też oczywiście jest jakimś uproszczeniem. Natomiast osoby narcystyczne są szczególnie trudnymi partnerami, mające tego rodzaju cechy, ponieważ tak jak podobnie w przypadku osobowości histrionicznej, co też nie wyklucza tego, że to się może nakładać, to jest potrzeba częstej, wręcz czasem nieustannej aprobaty od partnera, oczekiwania jakiegoś rodzaju uznania. Właściwie ta osoba chciałaby się czuć cały czas najważniejsza. Jakby nie ma przestrzeni na to, że kiedy pojawiają się na przykład inne osoby w otoczeniu partnera czy partnerki, to ta tolerancja na frustrację jest bardzo niska, tak? Bo osoba wówczas bardzo często czuje się zagrożona. Tak naprawdę nawet pod tym narcyzem wielkościowym, który nam się wydaje taki właśnie bardzo silny osobowościowo, pewny, wręcz arogancki, tam pod spodem jest lęk. Podobnie jest z tym narcyzem drugim, wrażliwym, że lęk jest tym, co jest pod powierzchnią. To jest właśnie tak naprawdę lęk przed tą utratą aprobaty, przed odrzuceniem, lęk przed zobaczeniem jakiejś własnej słabości czy niedoskonałości, która może być jakoś dostrzeżona przez drugą osobę. W związku z tym osoba świadomie bądź nieświadomie, częściej dzieje się to nieświadomie, kiedy mówimy o zaburzeniach osobowości, stosuje tego rodzaju mechanizmy, które mają podtrzymać jej samoocenę, jej sposób funkcjonowania. Tak? Bywa tak, że osoby będące w takich relacjach deklarują uczucie zmęczenia ciągłego, uczucie przytłoczenia, mają po prostu dosyć czasem partnera, partnerki. To oczywiście jest pewnego rodzaju uproszczenie, to nie jest też tak, że tak się dzieje zawsze, natomiast jest to pewien rodzaj zmęczenia.
Skąd to zmęczenie się bierze? Trzeba być cały czas tym klakierem, takim tłumem oklaskującym?
To na pewno też, że czujemy, że osoba nie daje nam przestrzeni też na własne rzeczy. Na własną przestrzeń, na własne też czy zainteresowania, czy jak życie towarzyskie, na prawo do własnego zdania, spędzania czasu w taki sposób, jaki też by sobie życzyła, bo wówczas ten partner czy partnerka mający takie cechy artystyczne pod kątem też osobowości będzie no, zapraszał do tego, żeby to jednak zająć się tą osobą.
W jaki sposób?
No, o kilku sposobach już powiedziałem wcześniej, czyli na przykład mogą to być różnego rodzaju próby. Próby przeżywania odrzucenia pod takim kątem, że osoba może też być zdolna do różnego rodzaju zachowań prowokacyjnych, może na przykład też iść w różnego rodzaju objawy somatyczne, czyli zmuszać tak naprawdę nas do tego, żeby się nią zająć, czyli na przykład wychodzimy gdzieś, nie wiem, jesteśmy gdzieś w jakimś innym otoczeniu, nagle słyszymy sygnał, że osoba się na przykład się bardzo źle poczuła, jakoś nie wiem, czy się rozchorowała. Może to mogą to być też jawne komunikaty, prawda, w stylu tobie na mnie nie zależy. To właśnie ja nie czuję się teraz taka, czy nie, taka ważna, czy taki ważny. Także próby właściwie zwrócenia na siebie uwagi i podtrzymania tego mniemania, tej samooceny, tak żeby jej nie zagrozić.
Mówimy teraz o narcyzie wrażliwym. Trudniej tutaj odnaleźć, że to jest relacja właśnie z takim narcyzem wrażliwym?
To znaczy,
czy też tam to zmęczenie możemy zauważyć?
To znaczy tak, tu raczej nie ma jednego algorytmu, który pokazywał, że to tak musi być zawsze, bo te rzeczy wychodzą też, ten sposób jest widoczny po jakimś czasie. To akurat no, jakby stereotypowo społecznie jest tak, że to są osoby, które też mają nadzwyczajny urok, jakoś potrafią uwieść, jakoś zafascynować sobą. I rzeczywiście tak się często zdarza, że na początku osoby jakoś potrafią sobie zjednać otoczenie, jakoś czy tą sympatię.
Ale też wkładają w to dużo pasji na początku.
Tak, natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy no, te oklaski już cichną. I pojawia się wtedy frustracja, pojawia się złość na te obiekty. Trudno zobaczyć w sobie na przykład jakąś cechę. Tak? Jeśli chodzi o właśnie tego narcyza wrażliwego, no to rzeczywiście wtedy możemy dostrzegać właśnie sygnały związane z jakimś szantażem emocjonalnym, z taką właśnie próbą właśnie skupienia na nas, na tej osobie większej uwagi, czy poprzez właśnie komunikowanie o tym, jak ta osoba właśnie się źle czuje, czy jak to, co to właśnie na przykład my jej robimy w taki sposób. A czy no, ona w jakiejś sytuacji właśnie odczuwa jednak zagrożenie i próbuje nas przekonać do tego, żeby jednak no, z tą osobą cały czas być.
Być albo być na takich, a nie innych warunkach?
Być na warunkach tej osoby. To też nie świadczy o tym, że nad tym nie można pracować, bo zdarzają się oczywiście pacjenci, takich pacjentów też jest zresztą no, całkiem sporo, którzy mają osobowość narcystyczną, natomiast należy tutaj odróżnić narcystyczną osobowość od obron narcystycznych, bo tak jak powiedziałem o takich pułapkach diagnostycznych, że możemy też błędnie zinterpretować jakiegoś rodzaju sygnały, to znaczy czy na przykład lęk przed odrzuceniem. Nie wiemy, czy to jest coś sytuacyjnego, czy na przykład, czy to jest zgeneralizowana w ogóle postawa pacjenta czy pacjentki. Może na przykład być tak, że no, ktoś niedawno kogoś stracił bliskiego. Czy na przykład lęk przed samotnością. Tak? Nie wiemy też, jaka była sytuacja tej osoby, tak? W przyszłości, czy też nie wynika to z jakiegoś zdarzenia traumatycznego, tak? Czy właśnie ktoś kogoś stracił, czy też zadziała się inna rzecz kryzysowa w życiu tego pacjenta. Czy kiedy my na przykład mówimy o potrzebie bycia podziwianym czy adorowanym, która też jakby no, i stereotypowo, i no, zresztą w klasyfikacji zresztą jest taki element. Nie wiem, może wynikać rzeczy sytuacyjnych, czyli na przykład ktoś, nie wiem, obronił pracę dyplomową, nie wiem, ukończył jakiś ważny etap życia, co też jest jakoś normalnie naturalne, że no, potrzebuje jakoś, nie wiem, czy o tym powiedzieć, czy nie wiem, pochwalić się tym. Także my też jako terapeuci możemy być przecież ważnymi osobami dla pacjenta, którymi też chciałby się czymś podzielić, więc byłbym ostrożny, jeśli chodzi o od razu patologizowanie zachowań mogących wskazywać na pewne zaburzenia osobowości. No, jakoś starajmy się poznać tego pacjenta, poznać, zaciekawiać się też jako człowieka i wówczas znając jego mechanizmy, te zgeneralizowane, te potencjalnie usztywnione, dopiero wtedy możemy mówić o pewnej strukturze osobowości.
Piotr Habros, psycholog, psychoterapeuta. Jeśli Państwo mają jakieś wątpliwości relacyjne i na przykład czują się zmęczeni, albo mają jakieś somatyczne objawy, albo zapaliła się lampka podczas tej rozmowy o problemach tych najważniejszych, które przeszkadzają w życiu, w obcowaniu z osobą z zaburzeniem osobowości, albo w sobie Państwo odnaleźli takie sygnały, które mogą świadczyć o zaburzeniu osobowości, to można korzystać z pomocy psychoterapeutycznej naszego gościa. Piotr Habros przyjmuje w Lublinie. Tu można go odnaleźć. Jest wielu specjalistów w całej Polsce w tej dziedzinie. A jeżeli chodzi o zaburzenia osobowości, to niestety, jak usłyszeliśmy, ten problem jest coraz większy, coraz więcej tych zaburzeń osobowości w naszym społeczeństwie. Zatem będziemy wracać do tych tematów, poszerzać je, pogłębiać. Jeśli Państwo mają jakieś pytania na ten temat, to Licencja na Życie na Facebooku. Proszę je zadawać, na pewno nasz gość odpowie. A jeśli mają Państwo pomysł na konkretny program dwugodzinny o jakiejś konkretnej tematyce z dziedziny zaburzeń osobowości, to też zachęcamy do tego, żeby sygnalizować, pisać o takich potrzebach. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Jeszcze raz Monika Hemperek i Piotr Habros. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.